No właśnie, wychodzimy naprzeciw tym wszystkim telefonom, które tutaj spowodowały rozgrzanie naszej centrali telefonicznej w studiu Radia Maryja. Przypominam, że na ciąg dalszy zgodzili się nasi goście, którzy byli zaproszeni przez pana Leszka w ramach audycji dla małżonków i rodziców Współczesne zabobony i skutki. Gośćmi są ksiądz Piotr Krasuski i pan Andrzej Wrona. Serdecznie witamy i dziękujemy za tę obecność.
Cieszymy się także i my, że możemy dalej gościć w studiu, że możemy dzielić się pewnymi przemyśleniami. No, czekamy na jakieś telefony, na pewne sugestie, a przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o temacie zabobonów.
Czy dla mnie, kto zaczyna ten program, jakie pierwsze wrażenia po tych też telefonach dla księdza Piotra i pana Andrzeja?
No ja myślę to, że potrzeba takich audycji i takich tematów, a z drugiej strony otwartości również na pytania, również na dyskusję, również na pewną polemikę, w której celem jest dojście do prawdy, bo możemy mieć różne poglądy, różne spojrzenia, ale tu jest ważna prawda, bo moje spojrzenie, choć ja szczerze mogę być coś przekonany o pożyteczności, czy skuteczności, czy dobra czegoś, może okazać się mylne. I takie audycje, czy ta audycja, myślę, no spełnia to zadanie i z jednej strony podjęcia tego tematu, nie uciekania w różnych aspektach, a z drugiej strony również otwartości na głos słuchaczy.
I dlatego już, no właśnie, zaraz te telefony na pewno ponownie się dla nas tutaj otworzą i będziemy mogli dalej kontynuować. Dlaczego dzisiaj powinniśmy w ogóle ten temat poruszyć? Dla nas, szczególnie chrześcijan, katolików, dlaczego ten temat jest taki istotny?
Ja myślę, że bardzo ważną rzeczą jest uświadomienie sobie, zdawałoby się, rzeczy, którą już niewidomi widzą, to znaczy potwornej manipulacji, jakiej jest poddawany współczesny człowiek. Manipulacji w mediach, w świecie reklam, w świecie kolorowych czasopism. I na czym polega ta manipulacja? Ta manipulacja bardzo często polega na tym, że w umysły ludzkie, czy mówiąc bardziej poetycko, w serca ludzkie, wprowadza się różne przekonania o pewnym aspekcie życia, czy o pewnych wydarzeniach, które są bardzo błędne. I w oparciu o te błędne wyobrażenia ludzie już dalej szczerze działają, ale z bardzo złymi skutkami, jeśli chodzi o sprawy duchowe, katolickie, narodowe. Więc walka z manipulacją, z zabobonami, ze stereotypami, z pewnymi mitami, które się tworzy w umyśle człowieka, jako troska o prawdę, by ci ludzie w oparciu o prawdę o danym zjawisku podejmowali dalsze działania w tym albo w tym kierunku.
Odbieramy telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo.
U mnie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Małopolski.
Witamy panią Teresę.
Ja mam takie konkretne pytanie do księdza prowadzącego wykład dzisiejszy. Rozmowy bardzo ciekawe i bardzo takie, powiedziałabym, absorbujące. I tutaj nawet niepokojące mnie, ponieważ był temat tatuaży. Od kilku lat mój syn wykazuje zdolności artystyczne w kierunku właśnie wykonywania tatuaży. Powiem tak, nie jestem i nie byłam i nie jestem zachwycona. Jest to, powiem szczerze, jakieś źródło dochodu. Syn jest młodym człowiekiem, ledwo studia skończył. Jednak jej pracę podjął w bardzo dobrym zawodzie jako architekt. I twierdzi mi w tej chwili, że on nawet będzie dorabiał, robiąc tatuaże, ponieważ bardzo małe zarobki ma, a tutaj dobrze sobie po prostu radził. I co w takiej sytuacji jako matka, czy ja powiem szczerze, że nie czułam grzechu jako grzechu cudzego i nigdy nie zdawałam sobie z tego sprawy, że to jest faktycznie coś, co, z czego właściwie nawet powinnam się spowiadać. Natomiast jak ja w tej chwili mam rozmawiać, jak postępować, jeżeli z tym będzie w dalszym ciągu taką profesję uprawiał? To jest jedno zapewnienie. A drugie, wiem, że jest ktoś w rodzinie, kto bardzo źle wpływa po prostu na mnie. Ja bezpośrednio czuję jakąś taką niezłość i nie mam tutaj jakichś takich, ale mam odczucia, że osoba, która jest bliską krewną, źle na mnie wpływa, a wiem, że od dłuższego czasu no różnymi takimi zajęciami się parała, że tak powiem, ma wahadełko, jakieś amulety nosi, no wierzy w kwiatki, w roślinki, a w Boga też wierzy i jest osobą, no przynajmniej mówi, że wierzącą, praktykującą, jak są jakieś uroczystości rodzinne, gdzie w kościele jesteśmy, jestem świadkiem, że też przystępuje do komunii, a w związku z tym też podjadłem, dzisiaj wysłuchałam tej audycji, podjadłem temat, tylko nie wiem, ani nie wiem jak z synem rozmawiać, ani nie wiem jak właśnie z tą osobą krewną rozmawiać, ponieważ ta krewna jest bardzo blisko też mojego męża, bo to jest ze strony męża osoba bliższa taka, która też nigdy mi nie pomogła, bo mam problem alkoholowy, że tak powiem, mąż jest alkoholikiem. A w tych kwestiach zawsze bardzo tolerancyjna i po prostu nigdy nie zwracała uwagi, pomimo moich łez i wielu, wielu cierpień, nie zwracała uwagi, że jest to zło, które trzeba konkretnie nazwać, tylko jest bardzo tolerancyjna dla męża, bardzo taka spokojna. No nic się nie stało, tak jakby nic się nie stało, no będzie lepiej. Dlatego też prosiłabym o te dwie kwestie, poruszam. Proszę się wypowiedzieć, jak ja mam odnieść się do jednej i do drugiej osoby. Czy mam ze swojej strony jakiś podjąć wysiłek i tutaj działać, przeciwdziałać, czy po prostu są to osoby dorosłe, czy zostawić to no
rozumiemy, tak,
sobie
tak,
i biegowi dalszemu wydarzeń. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich, a ojca wielebnego, ojca Zdzisława prosiłabym o piosenkę na uwielbienie dzisiejszego dnia, Matka Boża z Guadalupe. Bardzo proszę.
Może się potem uda, ale teraz
Szczęść
tak. Szczęść Boże, proszę przejść na odsłuch. Nasi goście z księdzem Piotrem Panem Andrzejem będą próbować odpowiedzieć na te postawione zagadnienia.
Może ja tak się wetnę tu przed księdzem. Pani Tereso, więc na ostatnie pani pytanie ja bym odpowiedział tak. Zdecydowanie starać się przeciwdziałać. Czy ja mam przeciwdziałać, czy nie? Zdecydowanie jestem za tym, żeby pani przeciwdziałała. No i tej formie zarobkowania. No i szczególnie ta druga kwestia poważniejsza. Ale kiedy ja wypowiadam słowo zdecydowanie, to zdecydowanie proszę odnieść do słowa, żeby przeciwdziałać, ale to nie znaczy, żeby to przeciwdziałanie było radykalne, emocjonalne, krzykliwe i tak dalej, które wprowadza podział w rodzinie, kłótnie i tym podobnie. Jak przeciwdziałać? Jakich metod użyć? To już musi pani tu cnota roztropności, w zależności od kontekstu, od relacji, od różnych sytuacji. Chodzi o to, żeby to działanie przyniosło jak największy pożytek i tu trzeba się nastawić na działanie na miesiące, na lata, a nie na dni i na tygodnie, że jedną rozmową, tłumaczeniem ty nic nie rozumiesz i tak dalej, dziecko, bo ja słyszałam taką audycję, a tu ty te szataństwa tatuujesz, bo to najprawdopodobniej będzie metoda, która przyniesie więcej złego niż więcej dobrego i może spowodować odwrotne skutki. Jeśli chodzi o tą osobę źle wpływającą w rodzinie, rzeczywiście z tego, co pani mówi, to jest to ten wewnętrzny problem wchodzenia w New Age, w te różne magie, wróżby, wahadełka i tak dalej, i tak dalej. I takiego wymieszania. Właśnie może za mało zwracamy uwagę na to. Łączenia, przyjmowania komunii świętej z chodzeniem nawet sporadycznym do kościoła z praktykami, które z wiarą katolicką, z duchowością nie mają nic wspólnego, są grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu. Natomiast na tą osobę ja myślę, że pani spojrzała inaczej. Nie patrzeć, że ona źle wpływa, wprowadzi komfort, bo to jest naturalne, bo pani duchowość, pani negatywny stosunek do tych magicznych czy quasi magicznych rzeczy jest negatywna, więc tu będą zgrzyty. Spojrzeć na nią poniekąd jako na biedną osobę. To znaczy osobę, która szuka leczenia albo tuszowania pewnych rzeczy, pewnych niepoukładanych po Bożemu spraw w swoim życiu, poprzez wchodzenie w takie rzeczy. Jeżeli pani jest z Panem Bogiem, w stanie łaski uświęcającej, z codzienną modlitwą, sakramentami świętymi, to pani nie powinna patrzeć przez pryzmat lęku, przez pryzmat pewnych kompleksów co do tej osoby, ale nie chcę powiedzieć z wyższego punktu, bo tu nie chodzi o pyszałkowatość, tylko z osoby, która jakoś do tej kobiety chce dotrzeć z tym, że ta duchowość, sposób leczenia twoich poranień to jest sposób fałszywy, który wprowadza jeszcze dodatkowe podziały. I teraz można to robić w różny sposób, w zależności i do syna, i do tej osoby metody. Bezpośrednio i pośrednio, niejako troszeczkę naokoło. Można stawić pytania. Można podsunąć jakąś publikację, czy coś odkserować, czy coś ściągnąć mądrego z internetu, ale podsunąć nie na zasadzie masz, przeczytaj, zobacz, tu jest powiedziane, że głupot, a na przykład położyć z jakimś wymownym tytułem, położyć w widocznym miejscu w domu. Może ta osoba weźmie, może przeczyta ukradkiem, może jakieś zdanie, może jakiś przykład, może jakieś świadectwo dotrze. Tych metod można tutaj i powinno być wiele, więc na pewno przeciwdziałać, ale jak przeciwdziałać, to tu już trzeba bardzo roztropnie do tego podejść. Nie mówiąc oczywiście o świecie modlitwy, bo to jest, myślę, dla pani oczywiste, czyli objąć modlitwą czy postem te osoby, które potrzebują tego wpływu, tego duchowego naprostowania.
Zawsze stajemy przed tym ogromnym dylematem, kiedy widzimy, gdy nasi bliscy czy znajomi postępują niewłaściwie i wtedy rodzi się to pytanie, co robić. No tak jak tutaj Andrzej mówi, to trzeba ogromnej, naprawdę ogromnej roztropności, żeby nie zrazić, żeby jeszcze więcej zła się dzięki jakimś tam naszym natarczywym napomnieniom nie dokonało. A faktycznie, przede wszystkim no modlitwa, najpotężniejsza broń, to pierwsza rzecz, no i cierpliwość. Tak jak tu też Andrzej wspominał, no to jest praca często naprawdę na długie lata.
I wie pani Tereso, ja myślę, że tu jest bardzo ważny aspekt, przykład, świadectwo życia. Nie tyle nawet mówienie, pouczanie, biadolenie, proszenie, błaganie, że ktoś coś zostawił, zmienił. Niektórzy już tym mogą być zmęczeni. Przykład. To znaczy, oni mnie widzą, że ja się modlę, oni wiedzą, że na przykład należy do kółka różańcowego, oni widzą, że na przykład u mnie nie ma niedzieli bez mszy świętej i tak dalej, miesiąc, rok i kolejne lata i widzą, że to ma przełożenie w życiu. Że jestem pogodniejsza, że jestem życzliwsza do drugiego człowieka, że ja w wychowaniu dzieci czy w podejściu do wnuków potrafię tego, tego i tego nie uczyć, a uczyć to, to i to. To daje efekty, że ten młody człowiek jest grzeczny, że jest pobożny, że umie się ukłonić na ulicy, pozdrowić starszych, szacunek do dziadków, do rodziców. I myślę, że ten przykład jest z jednej strony daje do myślenia, jest pewnym zawstydzeniem i przykłady też pociągają.
Odbierzmy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do
nas będzie dodzwonił? Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Raz i zawsze.
Adam Zieliński, Żadowa z tej strony. Ja mam pytanie do pana Andrzeja Wronki. Bardzo trafnie i słusznie pan mówił o informacji, że trzeba po prostu ją odnosić do rzeczywistości. Że mówił pan, żeby po prostu korzystać z materiałów źródłowych, nie po prostu, jak to się mówi, potocznie z drugiej ręki. Więc na przykład, ja mam takie teoretyczne czysto pytanie. Na przykład, mam taką informację, taką świadomość tego, że Jan Paweł II dokonał dwóch cudów, między innymi, jeżeli oczywiście dobrze kojarzę, że tam po prostu uzdrowił kogoś i tak dalej. Czyli tak, jednym słowem, tak po prostu logicznie rozumując, mam materiał tylko z drugiej ręki. Nie mam po prostu, nie byłem przy tym, nie widziałem tego, w jaki sposób mogę po prostu dojść do tak zwanej prawdy, czyli po prostu, że tak było.
To znaczy, w naszym języku mówię, że pan ma pojedynczy komunikat. Ktoś panu powiedział, czy w jakiejś książce pan gdzieś to przeczytał. To jest pojedynczy komunikat. I teraz trzeba jeszcze drugiego komunikatu i porównać te rzeczy. Teraz oczywiście są rzeczy, które bardzo łatwo możemy zweryfikować z naszego podwórka, z naszego otoczenia. Ktoś nam mówi coś mi o mnie, no to wiem najlepiej, prawda? Czy ja to zrobiłem, czy tam byłem tego dnia i tak dalej. Albo o moich bliskich, gdzie mogę łatwo to zweryfikować. Pewne rzeczy jest bardzo trudno zweryfikować. I na tym polega pewna manipulacja. Ja teraz abstrahuję od tego przykładu, o tych cudach, że ktoś mówi, Jan Paweł II poparł homeopatię, Jan Paweł drugi poparł, bo gdzieś tam komuś powiedział. Ja mówię, dobrze, proszę pana, proszę pani, to jest dla mnie pojedynczy komunikat. I teraz proszę mi powiedzieć, kiedy to było, na jakiej audiencji, o jakiej godzinie, jakie były osoby, bo być może gdzieś w Polsce jestem, będę mógł to zweryfikować z drugiego źródła, no tak, i porównać. Tak. I wtedy jest to bardzo trudne, no, mieć dostęp do ludzi, którzy, prawda, są przy boku papieża i tak dalej. I na tej trudności niektórzy bazują. Natomiast jeżeli można porównać na przykład, że o jednym zdarzeniu w kilku miejscach czytamy, czy słyszymy, czy z kimś rozmawiamy. Jeżeli to są to miejsca niezależne, więc wiarygodność tej informacji rośnie.
Rozumiem. Wiarygodność informacji rośnie, czyli po prostu jednym słowem statystycznie tylko można dochodzić do tego, że to jest prawda.
Proszę pana, oczywiście, że tak. Jeżeli pan tam nie był i pan tego nie widział, a nawet jak pan był i pan widział, mówię czysto abstrakcyjnie.
Też nie wiem, czy po prostu nie była to jakaś psychoza, moje widzenie, prawda?
Albo tego, na przykład są, to już całkiem inny przykład. Jest sala, na której są osoby, seans wywoływania duchów i widzą tam komuś, a okazuje się, że organizatorzy zrobili manipulację. I ci będą mówili, że widzieli. Więc dochodzenie do prawdy to jest ogromny wysiłek, szczególnie w takich rzeczach, no, do których my nie mamy bezpośredniego dostępu. Ktoś na przykład mi cytuje książkę z XVIII czy tam z XVI wieku, gdzie oryginał jest na przykład w uniwersytecie takim czy takim w Polsce albo za granicą i można tylko faksymilię czy fotokopię zobaczyć w czytelni, bo nawet nie wypożyczają, więc przeciętny człowiek ma bardzo ciężko to zweryfikować, trzeba się posiłkować przez kogoś, a są rzeczy łatwiejsze do zweryfikowania. Ja mówię o ogólnej zasadzie. O ogólnej zasadzie.
Rozumiem, rozumiem. Proszę pana, to jeszcze jeden ostatni wątek, żeby już tu nie przedłużać, żeby ktoś inny się połączył. Czy jednym słowem mówienie o czymś takim jak prawda objawiona jest troszeczkę błędne logicznie, ponieważ no, można zebrać z tysięcy źródeł jakąś tam informację, natomiast no nic z tego tak naprawdę nie wynika, bo zawsze może pan podważyć to, że to po prostu nie miało miejsca.
Proszę pana, są argumenty wiarygodności. Niech pan zwróci uwagę nawet teologicznie, że no ja nie chcę tutaj, bo to
ale
bardzo by źle zabrzmiało.
Jeszcze tylko ostatnia kwestia, przepraszam, że przerwę. Na przykład, że ciało zniknęło Jezusa z grobu, wie pan tylko na przykładzie Biblii. Przecież nie wie pan to nawet ze współczesnych przekazów. Wie pan to
proszę
tylko...
pana, Biblia jest tu akurat rzeczą wtórną, bo Biblia to pan myśli o tych spisanych księgach. O świadectwie zniknie. To jest akurat rzecz wtórna. Zaraz do tego wrócę, ale o objawieniu Bożym pan powiedział. Proszę zwrócić uwagę, że nawet Chrystus stosuje tą metodologię, że tak powiem. To znaczy, on nie występuje, jego nauka nie pochodzi tylko z jego źródła. Tylko mówi, ojciec o mnie daje świadectwo. Jeżeli mi nie wierzycie, prawda, to uwierzcie za znaki. Teraz dalej Chrystus mówi, że na nim wypełniają się pisma Starego Testamentu. Przecież Stary Testament czy proroctwo o Mesjaszu były spisywane często kilkaset lat przed narodzeniem Chrystusa przez ludzi, którzy w ogóle nie znali go osobiście, no bo to oś czasowa, rzecz oczywista, nie mieli pojęcia nawet o Mesjaszu. I teraz to wszystko się wypełnia. Porównujcie, badajcie pisma. Trójca Święta, proszę zwrócić uwagę, Ojciec, Syn i Duch Święty w czasie objawienia, jak daje świadectwo, to nie tylko Chrystus sam o sobie. Dalej, jeżeli pan bierze objawienie Boże, to jest kwestia już teologii dogmatycznej i apologetyki, która przedstawia te, ja tu używam argumenty wiarygodności. Jeżeli na przykład pan bierze zapowiedzi o Mesjaszu, bo były różne wyobrażenia. I teraz jeżeli Pan weźmie dokładnie, jak na Chrystusie precyzyjnie się to wypełnia, że urodzi się w Betlejem malutkiej miejscowości, że kość jego nie będzie złamana, ale będzie straszliwie oszpecony o cierpiącym sługę Jahwe, że urodzi się z dziewicy, że losy rzucą o jego suknię. Więc to nie są ogólniki, że przyszły Mesjasz będzie dobry, będzie chciał dobrze dla narodu i tak dalej. I teraz jakie jest prawdopodobieństwo, że ludzie 600-800 lat i ludzie, którzy nawet się nawzajem nie znali, z różnych epok spisywali, mogli na zasadzie przypadku prawdopodobieństwa to przewidzieć. Ja nie mówię, że to jest dowód, ale to są potężne, racjonalne argumenty wiarygodności. Jeżeli Pan mówi o pustym grobie Chrystusa, tym się to odsyłam już do skryptów czy do książek z teologii fundamentalnej, bo ona się zajmuje racjonalnym uzasadnieniem podstaw, czyli między innymi kwestii zmartwychwstania, to, co mamy spisane, to już jest wtórne. To jest kilkadziesiąt lat po tym, po samym fakcie zmartwychwstania. I tam mamy całe argumenty, bo ktoś może powiedzieć, i zresztą oczywiście były w historii Kościoła i są takie zarzuty, że apostołowie sobie zmyślili. W Ewangelii już Pan ma, idźcie i powiedzcie, prawda, że kiedyś żeśmy spali, wykradli ciało jego uczniowie. No, błąd wewnętrzny, bo jak spali, to skąd wiedzą, że uczniowie, a jak wiedzą, że uczniowie, to znaczy, że nie spali. Natomiast wiele świadectw, które mamy, no plus na przykład taki argument, załóżmy, apostołowie wiedzieli, hosztaplerzy, Chrystus nie żyje, oni to sobie zmyślili. To jeżeli mi to przynosi pewien kapitał, łapię na to ludzi, mam zwolenników, korzyść i tak dalej, to ja rozumiem. Ale teraz oddawanie życia za coś, co wiem, że nie jest prawdą, to ja mam to w nosie. A proszę zwrócić uwagę, z jaką konsekwencją oni działali. Pomijam już fakt cudów i znaków, które Pan potwierdzał ich naukę, które mamy zapisane. Ja nie chciałbym robić całego wykładu z teologii fundamentalnej i tego obiektywności zmartwychwstania Chrystusa. Nie chcę wchodzić już w wątki poboczne, czyli całun, justa z Manopello i tak dalej, i całe naukowe badania, które nad tym są robione. Natomiast my tutaj nie bazujemy tylko na jednym świadku i nie bazujemy wbrew pozorom na jednym źródle.
Tak, to ja bym chciał jeszcze tylko na sam koniec wrócić do początku naszej dyskusji, właśnie do faktów i do metodologii. Jeżeli po prostu Pan mówi, że trzeba po prostu odnosić fakty czy informacje do rzeczywistości i do faktów, no to w jaki sposób może Pan po prostu twierdzić, że na przykład coś miało po prostu miejsce tylko dlatego, że Pan po prostu o tym przeczytał, albo Pan słyszał na przykład od kogoś, kto po prostu o tym przez ileś tam pokoleń to było 2000 lat temu. No w jaki sposób? W jaki sposób można ten... Teraz na przykład, przepraszam, że jeszcze panu przerwę. Mhm. Teraz na przykład, gdyby coś takiego jak miało miejsce, przykładowo, można byłoby to nagrać kamerą, zrobić zdjęcie, nagrać to po prostu audiofonicznie. Natomiast no, w jaki sposób po prostu normalny po prostu człowiek myślący ma uwierzyć w to, że po prostu na przykład Jezus Chrystus wstąpił do nieba, że Maryja Dziewica po prostu była po prostu jakby ten, to można powiedzieć, że in vitro, no przykładowo. Natomiast no w jaki sposób można w to uwierzyć? Niech Pan to powie.
Pan myli tutaj dwa porządki, tak nieświadomie przeskoczył. Porządek wiary i porządek świata energomaterialnego, czyli świata duchowego, świata wiary i świata powiedzmy tego racjonalnego. Bo jeżeli Pan pyta, w jaki sposób ja mam uwierzyć, że w ogóle takie coś, taki ktoś, już mówiąc tak mniej brutalnie, jak Jezus Chrystus żył. Nie wnikam, czy to jest Bóg, czy Syn Boży, ale w ogóle żył.
Bo... Nie, że żył to jest fakt podobno historyczny.
Natomiast, no ale co znaczy podobno? Skąd Pan wie, że historyczny?
No właśnie.
A skąd Pan wie, że Pitagoras był, że talerz? Skąd Pan wie, że Kazimierz Wielki był? No widział go Pan?
No tak, to fakt.
I teraz widzi Pan, ja chcę wprowadzić tutaj pewien porządek. Jeżeli pytam o osobę, w ogóle najpierw o osobę, nie wnikam, czy Jezus to jest Syn Boży, czy tylko człowiek i w ogóle, czy taka postać historyczna była, to znów, kiedyś w pierwszej klasie szkoły średniej były tematy pozabiblijne świadectwa o życiu Chrystusa. I to ze źródeł pozachrześcijańskich, czy nawet wrogich chrześcijańsku, na przykład środowisk żydowskich, które wtedy z Chrystusem walczyły, żaden Syn Boży i tak dalej, zresztą niekoniecznie tylko wtedy niestety. I to było przedstawiane. Było podane źródła, jaki list, jaka wypowiedź, z którego wieku i tym podobnie. Niezależne od siebie wypowiedzi, poza biblijnymi oczywiście i poza listy apostolskimi i poza ojcami Kościoła. Natomiast teraz idziemy dalej. Ale dobrze, no jeżeli przyjmiemy, że ten Jezus był, to skąd wiemy, że i tu Pan wkracza w pole wiary, wstąpił do nieba, albo Maryja dziewiczo go urodziła i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest wiarygodność tej wiary katolickiej? I tutaj trzeba się cofnąć szerzej. Te poszczególne prawdy, dogmaty wiary, które Kościół głosi, one wypływają z porządku wiary. I teraz na przykład, jeżeli Pan weźmie system dogmatów wiary katolickiej, tych kilkudziesięciu dogmatów ogłoszonych, no oczywistych na przykład, że Bóg istnieje, to Pan zobaczy, że od strony racjonalnej, metodologicznej, naukowej jest to system wewnętrznie spójny. W wielu religiach, wierzeniach, gdybym był uczciwym racjonalistą tylko, nawet niewierzącym, to wiele religii na dzień dobry powinienem odrzucić, dlatego że tam jest system wewnętrznie sprzeczny. Na przykład w jednej wiosce w Indiach wierzą, że jest 34 wcieleń Boga, już tak mówię potocznie.
No ma pan rację,
a w innej,
tak,
że 17 milionów wcieleń tego.
Politeizm to tak, no ma pan rację.
Natomiast jak pan weźmie kilkadziesiąt dogmatów, zobaczy pan, że nie ma w nich sprzeczności, choć były trudności. Na przykład prawda wiary o powszechności zbawczej Chrystusa, ofiary krzyżowej Chrystusa i niepokalanym poczęciu Maryi. Chrystus, ofiary krzyżowej Chrystusa potrzebuje każdy, żeby wejść do nieba. Ale Maryja nie miała żadnego grzechu. No to potrzebuje czy nie potrzebuje? Duns Scott dopiero rozwiązał ten problem łaski uprzedzającej, tych darów uprzedzających. I tej sprzeczności nie ma. I teraz ta wiara, jeżeli pan pyta o dziewictwo Maryi, czy w niebo wstąpienie Chrystusa...
Nie, pytam o dziewictwo Maryi. Nie,
musimy tutaj rozpatrywać w tym wewnętrznym...
Tak podałem to jako przykład.
Tak, musimy rozpatrywać w tym wewnętrznym systemie. Nie czy on ma, czy on jest zgodny z prawami czasoprzestrzeni i fizyki, no bo na tym polega cud, że jest to przekroczenie praw przyrody. Jeżeli w danym działaniu nie ma przekroczenia praw przyrody, no to nie mówimy o cudzie, tylko o porządku natury. Jeżeli pan wyjdzie z balkonu, no bez żadnego silnika, bez żadnego motorku i odrzutu i pan spadnie na dół, o, cud, spadłem na dół. No nie żaden cud, tylko prawa fizyki. A jeżeli pan wyjdzie i się utrzyma, albo poleci do góry, bez żadnych oczywiście sztuczek, no to możemy powiedzieć, że jest to nadzwyczajne działanie. I teraz prawa wiary, chodzenie Chrystusa po wodzie i tak dalej, nie możemy rozpatrywać, tak nie było, bo fizyka o tym nie mówi, tylko musimy rozpatrywać w porządku wiary. Wiary, która, ta wiara akurat ma argumenty wiarygodności, o których tylko tak zdawkowo na początku wspomniałem.
Chciałbym jeszcze na sam koniec poruszyć tylko jeden wątek.
Ja jestem to już drugi wątek na koniec. To proszę już teraz naprawdę ostatni, dobrze?
Dobrze, ostatni wątek. Właśnie to po prostu mnie intryguje. Na ostatni wątek. Ja jestem człowiekiem heteroseksualnym, mam żonę i mam po prostu wspaniałego małego synka. Natomiast no, nie rozumiem na przykład jednej rzeczy. Że na przykład pan Andrzej mówi, że kiedyś tam, po prostu ileś tam kilkadziesiąt lat temu, zgodnie z definicją WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, homoseksualizm był jednostką chorobową, a teraz już nie jest. Więc właśnie wracając do meritum naszej dyskusji, no a propos informacji i a propos faktów, no to na jakiej zasadzie pan wyciąga wniosek, że na przykład homoseksualista jest człowiekiem chorym, a na przykład, bo ja po prostu z autopsji znam po prostu takich ludzi, to byli na przykład młodzi chłopcy, całkowicie po prostu jakby wychowani w rodzinie wierzącej, ojciec, matka, no ale w pewnym momencie poczuł pociąg do po prostu drugiego mężczyzny. Na jakiej zasadzie można stwierdzić, że to jest jednostka chorobowa?
Ale jeżeli mogę przypomnieć naszym słuchaczom, że tematem rozmów jest to współczesne zabobony i skutki.
No i właśnie pewnym zabobonem jest wmawianie ludziom, że to jest normalne.
Tak znaczy, jak... Ja nie mówię, że to jest normalne. Ja na przykład...
No jeżeli nie jest normalne, to nie używajmy słowa chorobowe, a patologiczne.
Ja też po prostu mam taki wstręt po prostu wewnętrzny, całkowicie się tego po prostu wstydzę, ale mam taki wstręt wewnętrzny do homoseksualistów. No ale jakiej zasadzie, na jakiej
nie,
zasadzie
wie pan, to, to też jest błędnie. Nie do homoseksualistów, tylko do homoseksualizmu i propagowania homoseksualizmu.
Ewentualnie gejów, lesbijek, tak.
Człowieka no kochamy. Samo, no. Człowieka kochamy. Nawet jeżeli on ma te skłonności i właśnie może dlatego, że ktoś mu nie pokazuje pięknej, czystej miłości, gdzieś idą w te środowiska. Natomiast ja panu najkrócej odpowiem. Sama przyroda, żeby już nie używając słowa Pan Bóg, pokazuje, że jest to patologia.
Jest to patologia, a w przyrodzie też się zdarzają wśród zwierząt zjawiska homoseksualne. Nie wiem,
no,
czy pan
to
wie.
No proszę pana, to nie mówimy, że w przyrodzie wszystko jest idealne i wszystko jest bez zaburzeń i tak dalej, i tak dalej. Już nie chcę chodzić w teologię grzechu pierworodnego.
Tak,
natomiast jeżeli, ja panu powiem tak, jeżeli byśmy upowszechnili na masową skalę zachowania homoseksualne jako naród, po kilkudziesięciu czy stu kilkudziesięciu latach przestajemy istnieć i to per excellence. Nie, że tam języka nie będziemy używali.
Par excellence, ładnie powiedziane. Ponieważ jest to tylko wyjątek od reguły, to dajmy im żyć. No, tak na koniec.
Ale to
powiem.
Nic
no to...
nie mówi, że to pan znów tutaj zmienia i przeskakuje. Ja mówię zupełnie o czymś innym. Homoseksualizm...
Ale czy pan Bóg nie kocha homoseksualistów? Dlaczego
proszę pana, ale pan nie słucha tego, co ja też kocham homoseksualistów, no, ale nie kocham homoseksualizmu i propagowania tego wśród innych. Z tym polemizuję, z tym walczę. Odróżnijmy człowieka od poglądów i zachowań, z poglądami i zachowaniami mam obowiązek nawet polemizować, walczyć, wprowadzać ich w świat czystej miłości, natomiast człowieka kocham.
Serdecznie
ja nie wiem,
dziękuję.
Czy pan to intelektualnie rozróżnia, bo to jest bardzo ważne.
Tak, tak, oczywiście. Dziękuję, bardzo, bardzo dużo dała mi ta rozmowa. Serdecznie dziękuję, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Na wieki wieków.
Dziękujemy i odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Halo.
Tak, jesteśmy na antenie już.
Halo.
Kto się dozwonił do nas?
Tomasz.
Bardzo prosimy.
Ja mam taką zasadniczą, taką, nie wiem jak to nazwać, prośbę, sprawę, nie wiem. Dlatego, że tu poruszony jest dzisiaj bardzo taki temat, żebym powiedział, głęboki. Dlatego, że to, co się dzieje u nas w rodzinie, nie wiem, jak to powiedzieć, w ogóle przekracza wszelkie normy. Dlatego, że nie mieliśmy przykładu, przede wszystkim żona dobrego, ja ogólnie też, dlatego, że rzeczy, jakie przykład, jakie biorą w życiu, wzięły górę rzeczy materialne. A to jest najgorsze zło na tym świecie. I każdy szuka przyczyny zła gdzieś w drugim człowieku. Może ja tak powiem krótko. A tu trzeba zacząć od siebie przede wszystkim. A dlatego, że każdy szuka przede wszystkim zła gdzieś obok. A zło siedzi w każdym jednym z nas. My jesteśmy tylko ludźmi. My jesteśmy... nie wiem, jak to powiedzieć. Jeżeli wyjdzie coś dobrego z nas, trafi do drugiego człowieka. Jeżeli wyjdzie zło, też trafi. No nie wiem, ciężko mi jest to powiedzieć, dlatego że ja jestem w tej chwili też w separacji z żoną. Nie wiem, ja próbuję dotrzeć do żony, do dzieci, ale w tej chwili nie wiem jak. Dlatego że nie miałem przykładu konkretnego takiego ze strony bliskich, rodziców, teściów i tak dalej. Robiłem co mogłem, a w tej chwili się wszystko odbiło przeciwko mnie, przeciwko dzieciom, przeciwko żonie. Nie wiem, dlaczego tak jest.
Ja myślę, panie Tomaszu, tak, że tu potrzebna pewna analiza swoich postaw, zachowań, to znaczy, i szukania pewnej przyczyny nie w innych, bo tak jak on powiedział, również tak, sobie.
Ja nie szukam tutaj winy w żadnym człowieku, dlatego że...
To też nie o to chodzi, że pan nie powinien szukać, bo tu trzeba stanąć w prawdzie. Nie tylko świat jest winny, a ja niewinny i nie tylko ja jestem winny, a inni nie są winni, tylko chodzi o pewną prawdę. Bilans tego dobrego i złego. Natomiast ja myślę, że dobrze by tu poszukać jakiejś pomocy, rozmowy, prawda? Ktoś, kto poważnie potraktuje pana problem, przed kim pan też nie będzie siebie wybielał i swoich postaw, bo nigdy nie jest tak w takich sytuacjach, że wina jest po jednej stronie. Kwestia procentowego rozłożenia na małżonków i otoczenia małżonków, ale będzie umiejętnie kierował. I tu myślę, że w kwestii, jeżeli już mówimy o separacji, to w kwestii jak dotrzeć, to ja myślę, że jest jedna fundamentalna rzecz, bo separacja nawet prawo kanoniczne dopuszcza. Natomiast jest tu postawa wierności przysiędze małżeńskiej, że ja w separacji po roku, po dwóch, po trzech nikogo nie mam. Ja jestem wierny tej przysiędze. Mi na tym zależy. Może nieporadnie, może jeszcze nie umiem tego odbudowywać. To jest bardzo ważna rzecz. Samemu panu będzie bardzo trudno ze względu na ten potworny bagaż tych złych czy nie najlepszych, powiedzmy, wzorców. Ale tu gdzieś znaleźć, czy może jakiegoś kapłana, czy może kogoś, kto żyje tą wiarą chrześcijańską, kto się zajmuje terapią rodzinną. Tu były podawane w poprzedniej audycji przed północą różne spotkania, rekolekcje dla małżonków w różnej części Polski. Warto tym wszystkim się zainteresować, by podjąć taką walkę obliczoną już na długodystansowe działanie o swoje małżeństwo i rodzinę, bo tu jest świadomość. Złe wzorce wy znów przekażecie swoim dzieciom. One za chwilę, nie wiem, ta chwila to 5 lat, czy tam 12 lat, czy ileś, znów się pożenią i mimowolnie te mechanizmy będą gdzieś tam przekładać. Więc na ile to możliwe starać się uciąć i na ile to możliwe w najbliższych latach naprostować, załagodzić. A samemu panu będzie bardzo trudno i można popełnić jeszcze dodatkowo błędy.
Ja jestem bardzo zadowolony z tej rozmowy, dlatego że bardzo mi jest ciężko. Jestem sam w tej chwili, mam wsparcie z innej strony, a tutaj jeżeli chodzi o, nie chciałbym powiedzieć jakoś tak, nie wiem jak to nazwać.
Ma pan dostęp do internetu czasem, panie Tomaszu?
Proszę?
Do internetu, ma pan czasem dostęp? Albo kogoś, kto by tam mógł poszukać?
No wejdziemy. Chodzi mi o co. Ja po prostu... No nie wiem, jak to powiedzieć. Ja dążę do tego, żeby to z powrotem wróciło to wszystko do takiej normy, jak było. Nie chcę tego rzucić, nie chcę zostawić żony, nie chcę zostawić dzieci. Dla mnie jest to najważniejsze.
Dlatego ja bym polecał panu, jeżeli pan ma ten bardzo dobry kierunek działania, po prostu tam na blogu księdza Piotra poszukać pewnych kazań, na przykład w temacie małżeńskim, rodzinnym, to przesłuchać sobie po prostu z różnych niedziel, tam są też zapraszani różni goście i tam jest, i może panu pewne przykłady, pewne może drobne zachowania, co buduje, albo pewne nawet zdawało się drobne zachowania, co psuje, rozwala małżeństwo, będą przestrzeżeniem, albo pewną podpowiedzią. Tam też jest kontakt, czy analiza pewnych trudnych sytuacji, które ludzie w życiu przeżywają, czy z cierpieniem, czy z rozwodem, czy z różnymi innymi. I tam gdzieś z cierpliwością warto by to sobie ściągnąć i wolną chwilą gdzieś posłuchać, a może delikatnie podsunąć ku refleksji innym. Tylko nie narzucać, a podsunąć.
Jeszcze tak szybciutko powiem, bo to chodziło o te przekleństwa, jakieś tam wszystkie jakieś złożenia takie. I to wszystko wraca po latach.
Tu już jest coraz więcej i świadectw, i literatury. Jeśli chodzi o to, pierwsza rzecz. Pan musi mieć jedno przekonanie. Pan Bóg jest ponad szatanem. Tak. Boże błogosławieństwo jest ponad wszelkim przekleństwem. I teraz to, co mnie obciąża z pokolenia czy z pokoleń, czy z wzorców, które słyszałem, może mi kiedyś rodzic któryś mówił idź do diabła i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ja trzymam z Panem Bogiem, to trzymam ze zwycięzcą. I to jest pierwsza, bo ja słucham wielu katolików, którzy ciężko powiedzieć demonizują diabła, ale no tak ma, taką moc ma ten diabeł, że aż to ich paraliżuje strachem. Nie, kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka, jak mówi psalm. Nie ulęknie się tego, nie ulęknie się tego, nie dosięgnie go to. Tylko ja muszę trzymać z Panem Bogiem. To znaczy stan łaski uświęcającej, sakramenty, modlitwa, sakramentalia i tak dalej. I teraz
i ojcze, to mnie,
swoje
i ojcze,
życie...
To... No, no. Halo? I ojcze, to mnie trzyma. Bardzo bym prosił tylko jeszcze o modlitwę za moją mamę, za tatę w tej chwili.
I ich trzeba powierzać. Pan niech powierza to Bożemu sercu.
Przede wszystkim za ojca.
Przez serce niepokalanej. Zawierzać, nawet tych, od których, a może szczególnie tych doznajemy jakieś krzywdy. Zawierzać ich, omadlać ich.
Dziękujemy Panie Tomaszu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże. I też o Panu w modlitwie pamiętamy. Radio Maryja, następny telefon. Prosimy bardzo.
Ale
prosimy o włączenie radia.
Tak, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica. Mówi Anna z Centralnej Polski.
Witamy Pani.
Ja wsłuchuję się tutaj w rozmowę i mam taką swoją jakby... chciałabym powiedzieć coś od siebie. Mianowicie, co zauważyłam? Mam dzieci i strasznie nie potrafiłam tego jakby zaakceptować, kiedy mnóstwo ludzi pluło im przez rękę, żeby coś tam odgonić, jakieś złe siły, odmawiali jakieś, nie wiem, dziwne, nie wiem jak to nazwać, czy złorzeczenia, czy cokolwiek, żeby niby chronić to dziecko i tak dalej, i tak dalej. I mówiłam im wprost, że mi się to nie podoba, że ja sobie tego nie życzę. To w momencie, kiedy się odwracałam, robili to, co chcieli. Także chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, że mnóstwo ludzi tak naprawdę, i ci ludzie chodzili do kościoła co niedziela,
tak.
Chodzili do Komunii Świętej. Oni nie widzieli w tym nic złego. Oni uważali, że to jest dobre, że to jest dobre. I chciałabym zwrócić uwagę właśnie na to, że być może słuchacze też są tacy, którzy wsłuchują się teraz w rozmowy niedokończone, część dalsza, tak? I nie zdają sobie sprawy z tego, że jakimiś tam swoimi zachowaniami też prowadzą
dokładnie,
do pewnych...
Dokładnie, Pani Anno, ja tak przepraszam, że wchodzę, dokładnie o tym, żeśmy mówili w pierwszej części, warto, kto nie słuchał, żeby z internetu, ze strony Radia Maryja ją sobie ściągnąć, nawet żeśmy na początku tym zaczynali, że problem magicznego, zabobonnego myślenia często dotyka nas, którzy słuchamy, którzy nam się wydaje, że blisko Pana Boga, a pewne rzeczy przy okazji, czy pogrzebów, czy ślubu, czy innych rzeczy traktujemy magicznie, zabobonnie, prawda? Pójdę na mszę przed maturą, zdam maturę i tak dalej, że wymuszamy na Panu Bogu, że nam się wydaje, że możemy wymusić, że to nie jest tylko problem kogoś niewierzących, czy daleko od Kościoła będących, ale często tych, którzy regularnie praktykują, żeby wiarę z tych naleciałości oczyścić.
Dokładnie. Chciałabym jeszcze tutaj nawiązać do takich kwestii wywoływania duchów, gdyż wielu ludzi robi to dla zabawy, wielu ludzi uważa, że to jest niemożliwe i chce spróbować lub tym podobne sprawy. I wyczulić, ponieważ moja mama, kiedy była młodą dziewczyną, była świadkiem, kiedy wywoływano duchy i uważa, że do dziś po prostu gdzieś to ciąży na niej, że rzeczywiście są jakieś takie siły, które działają źle. Ona się nie poddaje, jesteśmy w modlitwie, ciągle trwamy, staramy się walczyć z tym złem, które napotykamy na naszej drodze, bo każdy z nas napotyka zło szatana na drodze swego życia. Tyle tylko, że chciałabym też właśnie tutaj dać do zrozumienia wszystkim młodym ludziom, żeby nawet nie tylko młodym,
nie
ale
tylko
wszystkim
młodym,
ludziom,
dokładnie.
Żeby nigdy nie dążyli do tego, żeby wywoływać te duchy, czy w ogóle mieć coś wspólnego z tymi siłami, gdyż to naprawdę ma ogromne skutki w przyszłości. I powiem szczerze, że my mieliśmy w domu egzorcystę, który odprawiał egzorcyzm u nas w domu i działy się niewyobrażalne rzeczy. Naprawdę, kiedy ja opowiadam to ludziom, bo opowiadam to ludziom, żeby ich też jakoś wyczulić, to po prostu im skóra cierpnie na karku. Drzwi same się otwierały, drzwi same się zamykały, słychać było kroki dosłownie. Także no to jest fajny temat, cieszę się, że został podjęty. Ja też od początku nie mogłam słuchać właśnie rozmów niedokończonych, ale chciałabym tutaj też wyczulić wszystkich słuchaczy, wszystkich ludzi, którzy część pewnie z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje i jakie to ma skutki, jakie to niesie później z sobą konsekwencje.
No tutaj w tym temacie to jest bardzo cenna rzecz, już też na antenie Radia Maryja Maria w ostatnich latach wielokrotnie poruszana, jeśli kwestie chodzi o wywoływanie duchu. Wiele osób niestety błędnie myśli, że jak pójdzie na taki seans, to będzie miało kontakt z duszą osoby zmarłej i czegoś się dowie nadzwyczajnego z tamtego świata. I nie zdają sobie sprawy, że to są kontakty, jeśli już, nie jakieś hochsztaplerskie, to po prostu demoniczne. To nie jest tak, że ktoś, kto umarł, na moje widzimisię o godzinie tej i tej do mego pokoju ma przyjść i na moje pytania odpowiadać. Nie. W momencie śmierci jest sąd Boży szczegółowy, niebo czyście z piekło. I te dusze są w ręku Pana Boga. Oczywiście ja tu nie mówię o kontakcie mistycznym, tylko o tym okultystycznym, tym wywoływania. I od tego trzeba się trzymać najdalej, ponieważ jeśli już coś przychodzi, to przychodzi zły duch, który się będzie podszywał pod tą czy pod tą duszę. O tym mówią księża egzorcyści. Pismo Święte w kategoriach najcięższych grzechów ujmuje grzechy wróżbiarstwa, magii, wywoływania duchów. W księdze kapłańskiej chociażby, czy w księdze powtórzonego prawa bardzo jednoznacznie o tym czytamy. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia. Pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Dochowasz pełnej wierności Panu Bogu swemu. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan Bóg twój. 18 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, tych cytatów jest więcej, więc to jest oczywiście bardzo istotna rzecz, a potem są duchowe, czy wręcz fizyczne konsekwencje dla osób, które uważały, że to tylko ciekawość czy zabawa.
Ja powiem tak, mój świętej pamięci dziadek wielokrotnie opowiadał sytuację, kiedy spał i nagle budziła go pewna, nie wiem, siła i widział osobę, którą znał. I budził moją babcię, świętej pamięci, i mówił, słuchaj, zmarł ten i ten, pomódlmy się za niego. Co ty mówisz? Niemożliwe, śpi, coś ci się przyśniło. I tak wielokrotnie powtarzało mu się, rzeczywiście rano dostawali informację, że ta osoba właśnie umarła w nocy. I to są rzeczy takie dość dziwne. Nie wiadomo, jak to pojmować, ale rzeczywiście moja mama była świadkiem tego, jak wywoływano to ducho. Ona tam to był internet, ona była w szkole i po prostu z czystej ciekawości, jak to dziewczyna poszła do tego ducha i rzeczywiście ona otrzymała odpowiedź na wiele pytań, nawet na pytanie, na co umrze jej matka w przyszłości. To są takie, wydaje się, rzeczy dla młodych ludzi zabawne, może chwilami jakieś takie, taka ciekawość przemawia przez nich, ale wystrzegajmy się przed tym po prostu, bo to naprawdę jest coś niesamowicie silnego, to jest straszne zło i żadne wiadomości nie są tego warte, żeby dowiedzieć się na ten czy ów temat, co się stanie, czy co będzie, bo tak jak mówię, no często przemawia przez nas ciekawość, bo w danej sytuacji spotykamy się, moja mama nigdy nie chciała w to wierzyć, a nagle spotkała się z czymś takim, dziewczyny i koleżanki mówiły, że to rzeczywiście coś takiego ma miejsce i ona poszła z czystej ciekawości i okazuje się, że ta czysta ciekawość bardzo dużo ją kosztowała i kosztuje pewnie nas wszystkich dalej. Tyle tylko, że no nie należy się poddawać, jeśli już coś takiego
dokładnie,
się stanie.
Dokładnie.
A poza tym no należy przestrzegać też i pilnować siebie. I też tych sytuacji, że właśnie ktoś mówi, a pamiętam jak w trakcie chrztu mojej córki, moja córka bardzo płakała. Była zapewne bardzo wystraszona organistą, który głośno śpiewał, muzyką i tak dalej. Natomiast pewna kobieta w trakcie Komunii Świętej podeszła i powiedziała, niech pani odczyni urok, ponieważ ktoś pani dziecko, jak ona to powiedziała, dziecko po prostu obszyroczył, tak? I dla mnie to był szok w kościele, w trakcie chrztu mojej córki. Ja miałabym odczyniać nie wiadomo co, to dla mnie było po prostu coś strasznego, co ta kobieta mi powiedziała. Ja nawet nie pamiętam twarzy tej kobiety, ponieważ ja byłam w takim strasznym szoku, że ja nie wiedziałam w ogóle, co ja mam powiedzieć.
Te aspekty też żeśmy poruszali. I po prostu to jest jedno wielkie wyzwanie dla nas, po to między innymi ta audycja, byśmy w rodzinie, w domu, w małżeństwie, w parafii, w szkole, w katechezie, na obozach, w gazetkach parafialnych, blogach, stronach, po prostu oczyszczali to, dawali świadectwo, ostrzegali, mówili o tym, podawali argumenty, by tą wiarę katolicką właśnie oczyszczać z tego, co być może jeszcze ze 200, 300 czy tam iluś lat gdzieś tam się kołacze z tych dawnych
wierzy. Na zakończenie właśnie chciałabym bardzo prosić o to, żeby goście w studiu ustosunkowali się do tego właśnie, że mój dziadek z moją babcią, oni byli bardzo pobożnymi ludźmi, zawsze bardzo pobożni byli i modlili się i wszystkim pomagali, byli naprawdę bardzo dobrymi ludźmi. I właśnie jak to się ma do tego, że nagle przychodzili do nich zmarli, no tak można to by określić, bo przed chwileczką właśnie mówił ksiądz, że to raczej duchy nieczyste mogłyby się podawać za te osoby i tak dalej. Także znaczy, bardzo
nie, ja mówiłem o seansach wywoływania duchów, kiedy co innego jest, bo mamy świętych, którzy mieli kontakt z duszami czystowymi, czy świętych, chociaż, czy nawet Matka Boża, czy Pan Jezus, którzy się żywym objawiają. No siostra Faustyna widziała Chrystusa. Natomiast ojciec Pio, który pisze o duszach czystowych. Natomiast ja mówię o sytuacjach, gdzie inicjatywa wychodzi od człowieka. Ja wywołuję, ja jestem ciekawy, ja zadaję pytania i tak dalej. Święci nigdy nie wywoływali. Ktoś może mieć, powiem technicznie, pozwolenie od Pana Boga, by prosić o modlitwę, czy o wsparcie cierpieniem, mszą świętą i tak dalej. Natomiast w jednym i w drugim przypadku, jako że nie do końca jest to dla nas, przynajmniej w pierwszym momencie znane, trzeba być tu bardzo ostrożnym, żeby nie wdawać się w pewną próżną ciekawość. Jeśli chodzi o pani dziadka, no to odpowiedzi tu w zasadzie mogą być dwie. Może być to na przykład, no, może być to zwodnicze działanie złego ducha. Święci mówią, że no, nieraz im się szatan tak podstępnie objawiał. Zresztą święty Paweł pisze, że szatan podaje się za anioła światłości, a słudzy jego podszywają się pod sprawiedliwość. Zdawałoby się pozornie ich namawiał do dobrych rzeczy, ale po tym głębszym rozeznaniu, czy dzięki posłuszeństwu swojego spowiednika okazywało się, że to były podstępy. Natomiast, jeżeli pani mówi, że to są rozmodleni ludzie, być może, ja tego nie stwierdzam, bo za mało no, tych faktów nam. Mówię od strony czysto teoretycznej. Jest taka możliwość, że ci ludzie mieli tą łaskę tej większej, głębszej, czy szybszej modlitwy w intencji tych umierających poprzez to, że mieli to takie pozazmysłowe poznanie. Natomiast tu trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym w takim głębokim wchodzeniu.
Pamiętam przede wszystkim, jak mój dziadek właśnie świętej pamięci mówił mojemu bratu najstarszemu: Michaś, pamiętaj, jeśli ktoś by do ciebie przyszedł w nocy, czy kiedykolwiek, nie bój się, pomóc się za niego, bo on potrzebuje pomocy.
Być może to po prostu była ogromna pobożność za duszę w czystcu cierpiącej, może dlatego Pan Bóg między innymi pozwalał tym znajomym przychodzić, by prosić o modlitwę, ale to mówimy być może, bo do końca na pewno
oczywiście
nie wiemy.
Natomiast ogólna zasada jest taka, że jeżeli mamy niepokojące rzeczy, tam była kwestia snów wcześniej i tak dalej, zawsze modlitwa za tą osobę, prawda? Natomiast gdyby to się powtarzało, to już warto się skontaktować czy ze spowiednikiem, czy z księdzem, szczególnie jeżeli jakieś głosy czy coś no, wprowadzają już mnie w jakiś strach czy psychozę.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, bo jest ich naprawdę bardzo wielu. Cieszy mnie to niezmiernie, że rozmawiam z ludźmi zupełnie obcymi i oni słuchają Radia Maryja. Bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkich w studio dzisiaj gości i księdza prowadzącego. Bóg zapłać za rozmowę i szczęść Boże.
Szczęść Boże pani Ani, dziękuję za ten telefon. I też tym telefonem już, bo już minęła godzina pierwsza. Nie chcemy nadużywać też dyspozycyjności naszych gości, także może na zakończenie jeszcze właśnie przypomnę naszymi gośćmi. Są ksiądz Piotr Krasuski i Andrzej Wronka. To oni prowadzili audycję, byli gośćmi audycji Współczesne zabobony i ich skutki.
Bóg zapłać i szczęść Boże.